Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste, odcinek trzeci. Dlaczego warto poznawać Boga w życiu?
Pozwólcie proszę, że na wstępie przypomnę, gdzie jesteśmy i czym się zajmujemy. Próbujemy zrozumieć wiarę Kościoła. I próbujemy zrozumieć wiarę Kościoła tak, jak ona zawiera się nie tylko w dogmatach, czyli w oficjalnym nauczaniu Kościoła, ale także jak wyraża się w liturgii i jak wyraża się w naszym życiu. Pierwsze zagadnienie, którym się zajmujemy, to jest poznanie Boga. Mówiliśmy już o tym, co Kościół naucza na temat poznania Boga, że jesteśmy w stanie poznać Boga, dlatego że Bóg objawił się w świecie i że objawił się w Jezusie i że nasz rozum i wiara pomagają nam Boga poznać i że chociaż to jest trudne, to jednak możliwe. Mówiliśmy także, że takim miejscem najistotniejszym w naszym poznawaniu Pana Boga jest czynne, świadome, dobrowolne, chętne, ofiarne uczestnictwo w liturgii. Liturgia nam mówi tak bardzo wiele o Bogu. Pokazuje nam Go jako Boga bliskiego, otwartego na nasze życie. I teraz trzeba powiedzieć, to jest trzecia część tego tryptyku dotyczącego poznania Boga, o związku, jaki istnieje między naszym życiem i poznaniem Boga. I tutaj chciałbym zacząć od postawienia pewnej paradoksalnej, być może dla niektórych dziwnej tezy, mianowicie, że żyjemy po to, żeby poznać Boga. Żyjemy po to, żeby poznać Boga. Ktoś mógłby powiedzieć, ojej, to jest trochę takie intelektualistyczne. Czy my w ogóle żyjemy, żeby poznawać? Nie, no chyba żyjemy, żeby być szczęśliwi, radośni. No właśnie, o tym mówię. Jeśli człowiek nie poznaje Boga, to ostatecznie nie ma powodów do takiej radości, której nikt mu nie może odebrać. Jasne, będzie miał wiele różnych małych radości. Jedne będą krótsze, drugie będą dłuższe, mniej lub bardziej intensywne. Ale jeśli chcemy poznać radość, taką naprawdę na maksa, to musimy poznawać Boga. Żyjemy po to, żeby poznać Boga. To oznacza także, że nie jesteśmy w stanie poznać Boga, jeśli źle żyjemy. Sposób, w jaki żyję, rzutuje na to, co myślę o Bogu, jak Go poznaję, co o Nim uważam. To nawet jest tak, że człowiek, który mówi, że Boga nie ma, też ma jakąś koncepcję Boga. Skąd ona wynika? Z jakich doświadczeń? To ogromny temat, którego nie możemy tutaj poruszyć. Ale na pewno jest tak, że taką masz koncepcję Boga, jakie jest twoje życie. A z drugiej strony, i to jest jeszcze ważniejsze, trzeba powiedzieć, że żeby żyć szczęśliwie, właśnie musimy poznawać Pana Boga. Jak gdyby w dwie strony to idzie. Żeby Go poznać, trzeba dobrze żyć. Żeby dobrze żyć, trzeba Go poznawać. Ale co to znaczy poznawać Boga? I to poznawać Go swoim życiem. To nie chodzi tylko i wyłącznie, to mówimy od samego początku, tylko o jakieś sylogizmy, o jakieś metafizyki, filozofie, spekulacje na temat bytu nieskończonego i najwyższego. Nie, nie, to nie chodzi o to. Chodźmy na chwilę do Starego Testamentu. W Starym Testamencie jest takie pojęcie, hebrajskie pojęcie jada. Jada oznacza, no na polski trzeba przetłumaczyć właśnie poznanie. Ale czym jest to poznanie? Poznać Boga. Co to znaczy poznać Boga? Co to znaczy poznać świat? Co to znaczy poznać drugiego człowieka? Stary Testament, może niektórzy z was są tego świadomi, mówi na przykład, że mąż poznał żonę. I to oznacza, to słówko wtedy czasownik poznać, oznacza intymność, zbliżenie się, ich relację małżeńską, intymną, seksualną. Popatrzcie, bardzo to jest pojemne pojęcie u Żydów. Poznać nie oznacza tylko myśleć. Poznać oznacza tak naprawdę integralnie mieć relację z kimś. I to jest super ważne, dlatego że my rzeczywiście często, ulegając takim oświeceniowym, nowożytnym prądom, redukujemy poznanie tylko i wyłącznie do matematyki, do jakichś formułek, do czegoś, co jest na zewnątrz nas. Zapominamy o tym, że poznawać możemy tylko wtedy, jeśli uczestniczymy w czymś, jeśli mamy relację z czymś. A więc musisz mieć jakąś relację z przedmiotem twojego poznania, żeby go poznać. A w świecie osobowym, a w świecie osób i poznawania osób, trzeba powiedzieć nawet więcej. Mówił o tym piękny ksiądz Tischner. Żeby kogoś poznać, trzeba zdecydować się uczestniczyć w jego dramacie. Człowieka i Boga nie poznaje się jak przedmiotu. Tym bardziej możesz poznać Boga i człowieka, im bardziej stajesz się jego przyjacielem. Przyjacielem Boga i przyjacielem człowieka. Prorocy w Starym Testamencie właśnie w tym duchu bardzo podkreślali, i to jest super ważne, że poznać Boga może tylko ten, kto żyje moralnie. Znaczy człowiek, który decyduje się na zło, który świadomie i dobrowolnie wybiera zło, będzie miał zakłócone poznawanie Pana Boga. Może to jest niedobry przykład, ale idzie trochę po bandzie i dlatego go tutaj mówię, żeby podkreślić tą tezę, do której chcę was tutaj przekonać. Mianowicie naziści wykorzystywali to hasło God mit uns, Bóg z nami. To oczywiście to byli ateiści, czyli tworzyli Boga na obraz swojego własnego życia. Kiedy mówili God mit uns i pisali sobie to tam na sprzączkach od pasków, to wcale nie oznaczało, że oni mówią o jakimś Bogu prawdziwym. Oni mówili tylko o swojej idei nadczłowieka. Ich życie i ich totalnie wywrócone, perwersyjne, złe plany wyniszczenia całych narodów i podporządkowania świata sobie, przybrały taką quasi-teologiczną postać. Bardzo ważne jest, jeśli chcę poznać Boga, żeby walczyć o to, żeby moje życie było zgodne z prawdą, żeby było moralne, żeby było uczciwe. My poznajemy Pana Boga całym sobą. Całe nasze życie jest po to, żeby Go poznać. A z drugiej strony prawda jest też taka, że jeśli naprawdę chcemy poznać Boga i jesteśmy otwarci na to, kim On jest i co ma nam do powiedzenia w życiu, wtedy to poznanie Jego tajemnicy przemienia nas. Zamienia ten taki syzyfowy trud kształtowania siebie jako uczciwego człowieka przez łaskę właśnie, czyli przez poznanie Boga, przez bliskość, przez przyjaźń z Bogiem, w pewnego rodzaju radość, w cnotę właśnie. To może jest takie słowo dzisiaj skompromitowane trochę i odrzucone, ale cnota jest cool, trzeba by było powiedzieć. Cnota ma przyszłość. Bo cnota to jest pewna radość życia człowieka. Spontaniczna, fajna. Pozwólcie, żeby wam trochę rozjaśnić tą kwestię związku między naszym życiem i poznaniem Boga, odwołam się do tego, co Grzegorz z Nyssy, jeszcze raz tutaj się do niego odwołuję, mówi o życiu Mojżesza. Otóż dla Grzegorza z Nyssy, dla tego autora, który żyje w IV wieku po Chrystusie, Mojżesz jest przykładem chrześcijańskiego życia. Czym jest jego życie? Życie Mojżesza jest podróżą na górę poznania Boga. On cały czas jest tam zaproszony przez Boga, żeby wyjść na ten Horeb i tam komunikować się z Bogiem niejako twarzą w twarz, w ciemnym obłoku, być blisko. Grzegorz z Nyssy mówi, to jest sens naszego życia. Poznawać Go i stawać się coraz piękniejszym człowiekiem właśnie przez tą znajomość. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Przestajesz z Bogiem, stajesz się podobny do Boga. Słuchajcie, Mojżesz, bardzo to podkreśla Grzegorz z Nyssy, w zasadzie prosił Boga tylko raz o coś dla siebie. Ten, którego Stary Testament nazywa najbardziej pokornym człowiekiem, zawsze prosił za innych, ale raz poprosił o coś dla siebie. Wiecie, o co poprosił? Poprosił o to, żeby Bóg pokazał mu swoją twarz. No i wszystko byłoby do zrozumienia, gdyby prosił o kasę, gdyby prosił o sławę, gdyby prosił o to, żeby nie szli 40 lat przez pustynię, to rozumie, że Bóg mógłby mu powiedzieć nie. A Bóg odmawia mu jednak spełnienia jego prośby. Nie zobaczysz mnie, Mojżeszu, twarzą w twarz. Możesz zobaczyć moje plecy. I Grzegorz z Nyssy pyta, dlaczego Bóg mówi do Mojżesza, że zamiast twarzy pokaże mu plecy? I to jest geniusz tych ojców Kościoła. Słuchajcie, odpowiedź Grzegorza jest taka. Bo Bóg chce, żeby Mojżesz zrozumiał, że poznaje Boga, że może poznać Boga tylko ten, kto go naśladuje. Nie możesz poznać Boga wprost, jak przedmiotu, jak rzeczy. Możesz go poznać, stając się do niego podobnym. I tu pewnie już widzę pewnego rodzaju niepewność, ale jak ja, biedny człowiek, mówiliśmy przecież od samego początku, że trudno jest nam poznać Boga i jeszcze trudniej go wyrazić, to jak w ogóle my możemy stawać się podobni do Boga w naszych obyczajach? Jak my możemy Go naśladować? Ale przecież pamiętacie, że Jezus mówi, bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały. Grzegorz z Nyssy zamienia to na stawajcie się doskonali, jak wasz Ojciec jest doskonały. Czy to w ogóle jest możliwe? I tu jest pewnego rodzaju dramat, muszę wam powiedzieć, dlatego że starożytni Grecy, poganie, jako ideał życia przyjmowali naśladowanie Boga panton dynaton, z całej siły. A my, chrześcijanie, do których Bóg zbliżył się na wyciągnięcie ręki, mówimy, to jest niemożliwe. Ja mogę naśladować, nie wiem, Whitney Houston, myśleć jak Leonardo, myśleć jak Rembrandt, myśleć jak założyciel Google'a albo Facebooka, ale jak Bóg? Nie, to jest niemożliwe. To w ogóle by było trochę takie nieludzkie. Właśnie jest odwrotnie. Poznaję Boga wtedy, kiedy naśladuję Boga. Z całych moich sił. Ile potrafię? Słuchaj, bracia i siostro, potrafisz mniej, to go naśladuj mniej. Potrafisz więcej, to dawaj więcej. Ale go naśladuj. I wtedy zobaczysz swoje człowieczeństwo, czym ono naprawdę jest, jakie są jego prawdziwe granice. Na pewno są dużo szersze, niż ci się wydawało do tej pory. I wtedy także poznasz Boga. I dostaniesz radość, której nikt nie potrafi wysłowić, jeśli jej nie doświadcza. To mówił święty Bonaventura. Nikt nie wie tego, kto tego nie doświadcza. Zna Boga ten, kto jest do Niego podobny. Inaczej, zna Boga ten, kto staje się podobny do Boga. Najbardziej poznajemy Boga, próbując Go naśladować. I tutaj jeszcze ostatnia jedna myśl, która jest super ważna. To nasze naśladowanie Boga, to nie ma być naśladowanie wszechwiedzącego, wszechobecnego, bo to nam się nie uda. To ma być naśladowanie Jego filantropii, Jego miłości do człowieka. Pamiętacie może zdanie ze świętego Jana, który nam tutaj przewodzi cały czas. To jest ten sam, który mówi, to wam mówimy, co sami doświadczyliśmy, usłyszeliśmy, zobaczyliśmy. On w tym pierwszym liście swoim, w rozdziale czwartym pisze tak. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Jesteś kłamcą wtedy, kiedy mówisz, że kochasz Boga, a nie kochasz człowieka, ale jesteś kłamcą, mówi również Jan, wtedy, kiedy mówisz, że kochasz człowieka, a nie kochasz Boga. To nie jest tak, że wybierasz sobie miłość do człowieka i już nie musisz kochać Boga. To nie jest tak, że możesz sobie powiedzieć, ja kocham Boga, dlatego nie muszę kochać człowieka. Kto nie miłuje, nie zna Boga. I jeden przykład wam na to podam. Myślę, że nikt tutaj nie będzie oponował przeciwko temu przykładowi. Kojarzycie matkę Teresę z Kalkuty. Niesamowita kobieta, pełna Boga, bardzo kochająca Boga i szalenie kochająca człowieka. Wiecie, co ona mówiła? Ona mówiła, że jak chodziła na te ulice, żeby wyciągać ze slumsów, z rynsztoka, gnijących ludzi, zarobaczałych, że ona dotykając ich dotykała Chrystusa. To nie jest poezja. Raz jeden dziennikarz jej mówi, jak to zobaczył, jak to wyglądało, mówi, matko, ja bym nie robił tego za żadne skarby świata. A ona mu odpowiedziała, bracie, ja też nie. Ona naprawdę dotykając ich, dotykała Chrystusa. Poznawała Boga w drugim człowieku. Poznawała Boga, kochając drugiego człowieka. Ale najgłębiej kochała zawsze Boga. I dlatego potrafiła kochać człowieka. I właśnie dlatego ona stała się jak ikona, jak taka iskierka w naszej ciemności, która wskazuje drogę do poznania Boga, do miłości drugiego człowieka, do życia szczęśliwego. Poznawać Boga to jest naprawdę jedna z najpiękniejszych przygód naszego życia. Zabierzmy się za nią z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu. I potraktujmy to poznanie integralnie, a więc nie tylko studiowanie, nie tylko wykształciuchostwo, ale życie, liturgia, umysł, wolność, uczucie, wszystko zaangażowane w poznanie Boga. Wiecie, jakie szczęśliwe jest życie człowieka, który stawia sobie tak niesamowite ideały, jak poznać Boga, kochając drugiego człowieka? Jeśli nie macie jeszcze takiego doświadczenia, to naprawdę każdemu polecam. Warto spróbować.